Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry Państwu. Dziś audycja Co Słychać prosto z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dlaczego te dwie najważniejsze postacie we współczesnej Polsce zostały połączone? Dlaczego to miejsce w Muzeum Opatrzności, w Świątyni Opatrzności dziś jest tak istotne na współczesnej mapie Polski? Będziemy próbować odpowiedzieć i to, co można zobaczyć w tym muzeum, będziemy próbować Państwu opowiedzieć w radiu, tak żeby może Państwo też oczyma wyobraźni spojrzeli na to wyjątkowe miejsce z dyrektorem muzeum Piotrem Dmitrowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
I zanim rozpoczniemy, to tak jak to w radiu bywa, zaczynamy od jednego z zespołów, które Jan Paweł II też bardzo lubił, Arka Noego, Przebaczone winy.
Audycja Co Słychać. Zapraszam, Kaśka Adamian.
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i dyrektor Piotr Dmitrowicz. Dzień dobry jeszcze raz.
Kłaniam się nisko.
Gdzie jesteśmy i dlaczego te dwie postacie zostały połączone w jedno muzeum?
No, znajdujemy się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej, czyli tak naprawdę jakieś 30 metrów nad ziemią. Ja sobie często żartuję, że to jest najwyżej położone muzeum w Polsce. Ten pierścień to jest blisko 2000 metrów kwadratowych zagospodarowanych, bo jeszcze mamy 1000, który mam nadzieję w kolejnych latach będziemy odsłaniali. I dlaczego te dwie postacie? No, myślę, że jest kilka przyczyn. Sama świątynia, pamiętajmy, jest miejscem specyficznym, niestety niedocenianym, mam wrażenie, przez część Polaków. Przecież historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej wyglądała tak, że po uchwaleniu Konstytucji 3 maja nasi przodkowie złożyli takie wotum dziękczynne za uratowanie ojczyzny, za powstanie Konstytucji. No niestety historia tak się potoczyła, że pierwszy plan budowy, ta świątynia miała stanąć w ogrodzie botanicznym, przepiękny, zresztą bardzo monumentalny projekt Kubickiego, architekta Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie doszło to do skutku. Wojna polsko-rosyjska, powstanie, rozbiory. No w czasach rozbiorów wiadomo było, że nic z tego nie wyjdzie. Później w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano wrócić do tego pomysłu. Na polu mokotowskim miała stanąć świątynia. Niestety II wojna światowa, a po II wojnie, no szkoda mówić, wiadomo, za czasów komunistycznych nie było na to szansy. Wreszcie ta świątynia stanęła, a w 2018 roku udało nam się po wielu latach otworzyć to miejsce, które łączy dwóch ludzi, ale też, ja to zawsze podkreślam, na przykładzie ich życia można opowiedzieć historię Polski XX wieku, a więc tą najtrudniejszą, najdramatyczniejszą historię. W losach tych dwóch ludzi, prymasa Wyszyńskiego, który urodził się w roku 1901, a więc jeszcze w czasach zaborowych, on się urodził w zaborze rosyjskim, w Zuzeli, niewielkiej takiej wsi położonej na pograniczu Podlasia i Mazowsza. No i ta klamra, która to spina, rok 2005, śmierć Jana Pawła II. Myślę, że to jest historia dramatyczna, historia trudna, ale też historia krzepiąca. Już jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Dlaczego krzepiąca? Dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć o dwóch bohaterach, którzy wygrali, którzy zwyciężyli, którzy obronili Polskę przed, obronili polski kościół, czyli tak naprawdę Polskę i Polaków przed komunizmem i stworzyli fundamenty pod Solidarność, a Solidarność stworzyła fundamenty pod rozbicie tego czerwonego bloku.
Co te dwie postacie historycznie, poza tym, co pan dyrektor już powiedział, że to jest ta historia współczesna, nasza historia Polski, dramatyczna, ale też piękna, bo krzepiąca, bo wygrali. Co je łączy, jak tutaj przechodzimy przez salę muzeum, o których też opowiemy, bo muzeum jest, proszę państwa, bardzo nowoczesne. Myślę, że żaden z gości, który odwiedzi to muzeum, nie będzie rozczarowany, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, to opowieść o tej historii jest opowieścią o naszej współczesnej historii, ale też historii świata, bo te dwie bardzo ważne postacie dla Polski są też postaciami historycznymi dla całego świata. Co łączy na poziomie historii takiego człowieka, zwykłej, ludzkiej, te dwie postacie prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II?
Ja myślę, że ich łączy przede wszystkim ogromny szacunek do polskich dziejów, do polskiej historii, do polskiej kultury. Znakomita znajomość tych dziejów i tej kultury i umiejętność czerpania z tego naszego dziedzictwa, któremu na imię Polska, że tak zacytuję Jana Pawła II. I myślę, że to jest ta rzecz bardzo ważna. Pani redaktor powiedziała o tym, że jest to muzeum dla wszystkich. Tak, tak właśnie myśleliśmy, budując to miejsce, że to nie ma być tylko opowieść o tym aspekcie religijnym, tylko dla ludzi wierzących. Historia prymasa Wyszyńskiego, historia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II, to jest historia dwóch ludzi. Historia naznaczona cierpieniem, historia naznaczona ciężkimi, trudnymi wyborami, historia, która wielokrotnie ociera się, bo oni w swoim życiu ocierali się o śmierć i o cierpienie, ale to jest też historia stworzona przede wszystkim, czy ta opowieść, dla ludzi młodych. Po pierwsze, żeby mogli poznać właśnie na tle życia bohaterów naszą historię, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż opowiadając o prymasie Wyszyńskim i Janie Pawle II, możemy opowiedzieć o tych wartościach, które są po pierwsze fundamentalne, po drugie uniwersalne, niezależnie od tego, kto w co wierzy i jakie ma poglądy, bo miłość, przyjaźń, dialog, szacunek do drugiego człowieka, to są, głęboko w to wierzę, to są pewne wartości ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami wyznaniowymi i każdymi innymi.
Kardynał Wyszyński to jest ten moment, który rozpoczyna narodziny kardynała Wyszyńskiego, to jest ten moment, który rozpoczyna też historię tutaj muzeum, w sensie obiektów. 901, mała miejscowość na skraju Mazowsza i Podlasia, w której się kardynał urodził. Z jakiej rodziny pochodził? Jakie korzenie posiadał kardynał Stefan Wyszyński?
To jest przykład takiej typowej podlaskiej rodziny, bardzo patriotycznej i bardzo wierzącej. Ojciec prymasa, późniejszego prymasa, był organistą w miejscowym kościele, najpierw w Zuzeli, później w Andrzejewie, dokąd się przeprowadzili. Matka, która zmarła, kiedy prymas miał 9 lat, to jest ta też wspólnota losów z Karolem Wojtyłą, była również osobą niezwykle wierzącą i taką, która mimo, że tak wcześnie, w wieku 33 lat zmarła, myślę, że dała bardzo wiele prymasowi, bo on ją wspominał przez całe życie. Ten patriotyzm to chociażby jeżdżenie nocami na groby powstańców styczniowych i odnawianie krzyży powstańczych, co w tamtym czasie groziło naprawdę surowymi karami. Pamiętajmy, to jest zabór rosyjski, to jest potworna rusyfikacja, przepraszam, szczególnie po powstaniu właśnie styczniowym. Ten patriotyzm to jedyna polska książka, która była w domu chowana gdzieś tam pod łóżko, bo za to też groziły kary. Historia Polski w 24 obrazkach. Kiedy człowiek się kształtuje w takim otoczeniu, ale też pięknym, szanowni państwo, Zuzela leżała w zakolu Bugu. Ten Bóg teraz trochę inaczej płynie, ale prymas przez całe życie pozostał niezwykle wrażliwy na piękno przyrody, ale też miał ogromny szacunek do pracy, szczególnie pracy rolników. Wiedział, jaka to jest rzecz ciężka i wymagająca szacunku.
Ukształtowany prymas trafia do prywatnego liceum warszawskiego, bo ze względu na jego pochodzenie nie może uczestniczyć w edukacji powszechnej, ale dzięki temu trafia do lepszej szkoły i w 1918, kiedy rozpoczyna się bój o polską niepodległość, on czynnie uczestniczy już w tych wydarzeniach.
On był zaangażowany tak wcześniej w działalność taką, powiedzmy, skautową czy harcerską. Warto podkreślić, dlaczego on nie mógł pójść do szkoły powszechnej, dlatego że jego ojciec był organistą, a jeżeli ktoś był związany, że tak powiem, z kościołem katolickim, ostoją polskości, no to droga była dla niego zamknięta, ale faktycznie to liceum, ta szkoła Górskiego, to był bardzo wysoki poziom nauczania. Niestety on musiał przerwać naukę w tej szkole w trakcie wojny, ponieważ w 1916 roku front tak się przesunął, że właściwie nie można było się dostać do Warszawy, stąd Łomża, a później też biografowie prymasa zastanawiają się, dlaczego Włocławek, a nie Płock, jeśli idzie o seminarium. Tu raczej przeważyły względy poziomu, dlatego że seminarium wrocławskie to było najstarsze seminarium z bardzo wysokim poziomem, co później zresztą życie prymasa i te jego związki z Włocławkiem bardzo dobrze pokazują. Można by powiedzieć w pewien sposób, że pierwszy z naszych bohaterów, prymas Wyszyński, wkracza w dorosłe życie razem z tą Polską, która odzyskuje niepodległość. Drugi z naszych bohaterów de facto rodzi się w momencie, kiedy rodzi się Polska, no bo oczywiście Karol Wojtyła rodzi się w roku 1920, ale to jest ten moment, jak sam po latach mówił, kiedy bolszewicy szli na Warszawę, tak?
I to jest ten moment, kiedy zaczynają się kształtować nowe postawy, bo ten 1920 daje nam ten oddech i tą wiarę, że Polska jest wolna, że Polska jest niepodległa i że znowu zbudujemy państwo od podstaw, mając takich patriotów, którzy przetrwali cały czas rozbiorów, gdzieś porozbijani może w skrytości, ale jednak skupieni też w dużej mierze wokół kościoła katolickiego, który na terenach tych zaborów w różnym stanie, ale jednak miał się dosyć dobrze. W którym momencie kardynał Wyszyński podjął decyzję o tym, że będzie księdzem, że on chce służyć Panu Bogu i ludziom w ten sposób?
Wydaje się, że to było dosyć wcześnie. On musiał mieć z 15-16 lat, kiedy to też nie było jakimś szczególnym zaskoczeniem dla otoczenia, no bo on był niezwykle chłopakiem też pobożnym, mimo że psotnym, jak sam o sobie mówił. To nie był chłopak, o którym byśmy powiedzieli, że był święty, no bo jak ktoś potrafi swoim siostrom spalić wszystkie lalki w piecu, szanowni państwo, no to jest jakaś tam zadra w tym zadzie. Zresztą o takich też chcemy opowiadać, o takim Wojtyle, o takim Wyszyńskim. Siedzimy sobie z panią redaktor w sali Kraków, a ja patrzę na, szanowni państwo, przepiękny portret Karola Wojtyły. Ostatnie zdjęcie zrobione przed II wojną światową, takie profilowe. No podejrzewam, że część z państwa mogłaby nawet nie poznać na nim Wojtyły, ale jest piękny napis nawiązujący
właśnie
zresztą do radia, w którym jesteśmy.
Go.
Tak, to jego koledzy studenci taki napisali krótki wierszyk, rymowankę: Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę. To był rok 39,
a już koledzy późniejszego papieża wiedzieli, że wnet poruszy ziemi bryłę, tego będziemy się trzymać. Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę. To zdjęcie jest przepiękne, to muzealne szkło, które jeszcze wybija zamiast ram profil późniejszego papieża, jest faktycznie być może trudny tu do poznania. O tym, jak są te sale skonstruowane, ja dlatego tak dużo pytam o kardynała Wyszyńskiego, bo trudno jest, jak nawet muzeum, nazwa muzeum wskazuje, rozdzielić te dwie postacie i trudno jest odejść od historii Stefana kardynała Wyszyńskiego, który stworzył gdzieś w jakimś mierze też późniejsze losy naszego papieża Jana Pawła II. O tym, jakie są sale, jak jest skonstruowane muzeum i co można zobaczyć, jakie są eksponaty, opowiemy państwu za chwilę, bo teraz zastanawiałam się, panie dyrektorze, jaka współczesna muzyka, ówczesna dla tamtych czasów, mogła poruszać nóżkę czy kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy
Kardynał Wyszyński lubił grać na czymś, co można by nazwać perkusją. Są nawet takie zdjęcia, gdzie on z garków ma zrobioną takie stanowisko i sobie na tej perkusji tam plumka, mówiąc kolokwialnie. Więc no cóż, pewnie jakaś rytmiczna muzyka, no bo co do Jana Pawła, to wiemy, jakie tutaj muzyczne fascynacje
targały. Tak, a ja poszłam trochę bardziej w taką spokojniejszą nutę, aczkolwiek myślę, że jednak też trudno, żeby panowie obaj już świętej pamięci, nasi bohaterowie dzisiejszej audycji, tego nie słuchali, bo słuchała cała Polska. Mieczysław Fok, a ja gram na saksofonie. Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Rozmawiamy z panem dyrektorem Piotrem Dmitrowiczem. To opowiedzmy, z jakich sal, w jaki sposób jest skonstruowane muzeum?
Zastanawiając się, jak tą opowieść skonstruować, postanowiliśmy, że to będzie swego rodzaju podróż. Podróż w czasie, właśnie te 104 lata z historii Polski. 104, czyli przypomnę, 1901 urodziny Stefana Wyszyńskiego, 2005 śmierć Jana Pawła II. Oczywiście nie da się wszystkiego w muzeum powiedzieć, zresztą nie taka jest istota tego miejsca. Myśmy od razu zakładali, że ta opowieść ma być przede wszystkim skierowana do ludzi młodych, bo to jest fundamentalne dzisiaj opowiadać tą historię dla młodego człowieka. Prymas Wyszyński to jest postać absolutnie historyczna. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że w tamtym roku minęła 40. rocznica jego śmierci, no to już o czymś świadczy. Z drugiej strony mamy Jana Pawła II, który zmarł 17 lat temu. Ja staram się co pewien czas, jak tylko mogę, mam czas spotykać z młodymi ludźmi. To są najczęściej właśnie ludzie urodzeni po 2005 roku, więc znowu dla nich to jest postać absolutnie historyczna i to, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, jest niezwykle ważne. My musimy o tym pamiętać. My nie możemy powielać jakichś opowieści o naszych bohaterach sprzed 20 czy 30 lat, bo one są dla nas, one są związane z naszą pamięcią, z wydarzeniami z naszego życia. Natomiast dla młodego człowieka my musimy konstruować absolutnie inną opowieść. Nie lepszą, nie gorszą, tylko inną. Taką, która do niego trafi, która go potrafi zainteresować.
I dlatego też w muzeum jednym z punktów jest chociażby ta łódź, w której można poprowadzić spotkania, do której można wejść.
Tak, tak. Takim centralnym miejscem muzeum jest pewnie strefa, którą różnie nazywamy właśnie łodzią, barką i tak dalej. Specjalnie to miejsce jest tak skonstruowane, żeby można było tam przeprowadzać różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, żeby to miejsce żyło, żeby tam się odbywały konferencje, spotkania o książkach, projekcje filmów i tak dalej, i tak dalej. No współczesne muzeum musi być miejscem, do którego chcesz wrócić, chcesz przyjść na fajne spotkanie, na ciekawą dyskusję i tak dalej. Inaczej tego dzisiaj chyba się nie da robić. Myślę, że też taką rzeczą ważną, którą należy podkreślić, jest to, że w muzeum właściwie cała opowieść jest skonstruowana ze słów naszych bohaterów. To znaczy myśmy się starali minimum dać od siebie jakiegoś wstępu w każdej strefie, natomiast wszystko to, co państwo przeczytacie tutaj, to są słowa naszych bohaterów. To oni opowiadają o swoich wyborach, o tym, co przeżywali w trakcie II wojny światowej, co przeżywał prymas Wyszyński, kiedy dowiedział się, że ma zostać prymasem, jak do tego podchodził, co myślał Karol Wojtyła o swoim wyborze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest też bardzo uczciwe, żeby właśnie w ten sposób to robić. My tutaj nikogo nie chcemy na siłę nawracać, my tutaj nikomu nie chcemy, przepraszam za kolokwializm, nic wciskać. Po prostu warto tu przyjść, warto się odnieść do artefaktów, do słowa, do muzyki, bo myślę, że to jest też znakomity element tego miejsca. Pan Michał Lorenz stworzył muzykę, która która towarzyszy nam w każdej z sal tutaj i ma, jest jakby no, częścią tej opowieści. To nie jest gdzieś obok. Ona też budzi emocje, budzi zachwyt, budzi strach, budzi płacz i o to nam też chodziło.
Te artefakty, o których wspomniał pan dyrektor, to jest też możliwość skonfrontowania dwóch różnych postaci, chociażby Gomułki z kardynałem Wyszyńskim, którego jedna z sal, której tytułu nie pamiętam, jaki jest za tytuł.
Dialog ze znakiem zapytania. To jest taki trochę prowokacyjny tytuł, bo w tej sali, jeśli tam państwo wejdą, to mamy po pierwsze tron prymasa, chociaż tron to jest za dużo powiedziane, to jest fotel, to takie ładniejsze krzesło z lat 60. z czasów milenijnych. Kurdyban, czyli taki przepiękny kobierzec, dywan rozsiełany za prymasem w trakcie ważnych uroczystości i widz stając po środku ma dwie rzeczywistości. Ma ekran i słowa, które padają z ust towarzysza Gomułki, innych partyjnych ludzi i prymasa Wyszyńskiego. I może sobie zderzyć te dwie rzeczywistości, zobaczyć, jak to funkcjonowało. Sam wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co zobaczy, co usłyszy.
Tutaj też po środku trudno mi jeszcze lokalizacyjnie państwu opowiadać, z której strony, bo muzeum, jak to muzeum, jest dosyć ciemne, a ja mam lekki problem z orientacją, ale jest też niesamowita instalacja Kani. To też te drzewa, które mają opowiedzieć jaką historię?
Tak, to jest sala, która ma tytuł Będziesz miłował. Ona nawiązuje do znanej pewnie państwu historii z końca Powstania Warszawskiego, właściwie już po Powstaniu Warszawskim, kiedy Warszawa płonęła. Prymas wcześniej zaangażowany jako kapelan w Laskach razem z siostrą Różą Czacką, błogosławioną Różą Czacką, razem byli błogosławieni, beatyfikowani, przepraszam, to też takie dosyć symbolicznie. I pod nogi kardynała spada fragment jakiejś płonącej kartki, no bo ta Warszawa płonie, Niemcy niszczą, palą co się da i na tej kartce są tylko te dwa słowa: będziesz miłował, i prymas bierze to do siebie jako pewien testament tej zniszczonej Warszawy, ale jako to swoje też credo na przyszłość. I ta sala opowiada o najtrudniejszych pewnie, najtrudniejszych, całe życie prymasa było dosyć trudne i skomplikowane, ale to są lata 44-56, czyli od momentu nowej okupacji, kiedy Niemcy przegrywają, ale wchodzą Sowieci, do roku 56, do uwolnienia prymasa. I tam opowiadamy o tym właśnie czasach uwięzienia, o czasach sprzeciwu, czyli słynny list non possumus, ale właśnie o tych trudnych wyborach też prymasa, o tym, jak dowiaduje się, że ma zostać prymasem. Instalacja Jerzego Kaliny, ten niesamowity las, który tam mamy. Znowu nie będę za dużo opowiadał, żeby państwa zachęcić do tego. On nawiązuje do w ogóle naszej historii, tej II wojny światowej, do tych wszystkich lasów, gdzie mordowano Polaków. Od Piaśnicy poprzez Katyń i inne straszne miejsca. Temu wszystkiemu towarzyszy właśnie też muzyka Michała Lorenza.
Też wyjątkowa sala, w której jest, jak się dowiedziałam, jedyna kopia obrazu Matki Boskiej, którego właściwie poza waszym muzeum nie można zobaczyć z tak bliskiej odległości.
Tak, to jest sala, która nazywa się Mamo i to ten tytuł ma kilka warstw, no bo mama w znaczeniu tej najbliższej osoby dla prymasa, dla Jana Pawła, jakim były ich matki, ale też to jest opowieść o Częstochowie, o Matce Bożej Częstochowskiej, tak ważnej w życiu jednego i drugiego. No, tego nie muszę zapewne naszym słuchaczom tłumaczyć. I jednocześnie właśnie chcieliśmy opowiedzieć ich historię, ale też historię miejsca, historię Częstochowy. Ja Jasnej Góry, która była tak ważna dla Polaków przez całe dziesięciolecia, przez całe wieki, kiedy oni tam idą i na jednej z takich dużych projekcji można zobaczyć te najstarsze ryciny idących pielgrzymów na Jasną Górę. To się zmienia, są kolejne lata, wieki, ludzie umierają, są wojny, świat się zmienia, ale ludzie idą do tego jednego miejsca. Tak jak Karol Wojtyła w czasie II wojny światowej, choć groziło to wtedy najwyższymi konsekwencjami. A ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej, tak, chodziło o to, żeby też można było podejść, zobaczyć z bliska tą jedną z najważniejszych ikon dla ludzi wierzących. Z drugiej strony możemy zobaczyć jedną z przepięknych sukienek, które dzięki uprzejmości Paulinów mamy tutaj i eksponujemy również w tej sali.
I teraz, ponieważ już przeszliśmy kawałek muzeum, dojdziemy za chwilę do sali, w której znajdujemy się teraz z panem dyrektorem, ale zanim to nastąpi, to kolejna piosenka, którą nie wiem, czy nasi bohaterowie słuchali, ale myślę, że na pewno nasi słuchacze chętnie po raz kolejny usłyszą. Tym razem Pat Metheny z Anią Marią Jopek, Polskie Drogi. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Piotr Dmitrowicz. Zapowiedziałam, że opowiemy przez chwilę o sali, w której teraz się znajdujemy, w której gości nasze radio, Radio Wnet. Co to jest za miejsce?
To jest sala dosyć specyficzna, bo po pierwsze ona się wyłamuje z tego pierścienia, o którym opowiadałem i to jest jedna z tych sal, którą przygotowaliśmy i będziemy podobne przygotowywali. Te boczne sale, one są jakimś, może nie uzupełnieniem opowieści, ale czymś specyficznym. Mała, niewielka sala. Przenosimy się do Krakowa, jest rok 1938. Młody Karol Wojtyła razem z ojcem, reszta rodziny już nie żyje, przenoszą się do Krakowa, gdzie Lolek zaczyna studiować polonistykę. Jak pokazać ten jeden ważny rok z jego życia? O tym portrecie Wojtyły z 1939 roku już mówiłem. Cała sala jest jakby żywcem przeniesionym studiem fotograficznym Pawła Bielca z Krakowa. Znakomitego fotografa, znany zakład Bielca. To zdjęcie, o którym Państwu opowiadałem, ono zostało wykonane przez Pawła Bielca aparatem, który mam za plecami, aparatem, który działa. To można sobie wyobrazić tak, jakbyśmy przez szkiełko przez obiektyw tego aparatu chcieli spojrzeć na ten piękny Kraków i ten ostatni rok przed wojną. Przed nami jakieś zdjęcia z parady wojskowej na błoniach krakowskich. Piękne dziewczyny, żołnierze na ślicznych koniach. No, jest ta przepiękna przedwojenna Polska, ale za chwilę nadciągnie dramat, tak? Za chwilę wyjdziemy z tej sali i tuż obok mamy salę, która opowiada o II wojnie światowej. Ten Kraków oczami Bielca zamienia się w Kraków, gdzie wszędzie wiszą swastyki, chociażby na Wawelu, gdzie niszczone są polskie pomniki. I to jest taka opowieść, do której klamrę w tamtym czy dwa lata temu zrobiliśmy, pokazując zdjęcia Pawła Bielca, bo on przez całe życie, szanowni państwo, fotografował i można było, nie wyjeżdżając z Krakowa, prześledzić tą naszą dramatyczną historię. Piękny przedwojenny Kraków, niemiecki zniszczony Kraków w trakcie II wojny światowej i sowiecki Kraków wyzwolony, weźmy to w duży cudzysłów, w 1945 roku w zakładzie Pawła Bielca czerwono armiści robili sobie zdjęcia z dużą ilością rowerów, spirytusu, zegarków i tego wszystkiego, co ukradli.
I sala, od której powinniśmy zacząć, albo na niej skończymy tę opowieść, czyli Dekalog.
Tak, to jest sala bardzo specyficzna, ale też charakterystyczna. W muzeum mamy instalacje artystyczne, mamy piękne plakaty Piotra Młodożeńca, chociażby z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, ale mamy też sztukę współczesną i to tą sztukę najwyższych lotów. Ostatnia sala, która po emocjach, kiedy opowiadamy o odchodzeniu Jana Pawła i o jego testamencie, To jest dekalog, to jest 10 obrazów mistrza Stefana Gierowskiego, niedawno zmarłego Stefana Gierowskiego, abstrakcyjne przedstawienie dekalogu, ale też uniwersalne, tak? Czyli kończymy czymś, co jest fundamentalne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, jacy jesteśmy i w co wierzymy, dla każdego z nas fundamentalne jest nie kłam, nie kradnij, kochaj i tak dalej, i tak dalej. To jest taka sala, gdzie można przez moment się zatrzymać i po prostu zastanowić się nad tym, co zobaczyliśmy, nad tą wielką podróżą, tak? I ta podróż kończy się właśnie w sposób absolutnie uniwersalny, tak sądzę.
Dwie niesamowite postacie, tak jak powiedziałam na wstępie, dwie najważniejsze chyba postacie we współczesnej historii Polski, kardynał Stefan Wyszyński i Jan Paweł II, w jednym muzeum, pan dyrektor powiedział, że najwyżej chyba położone muzeum w Polsce przynajmniej. Można to muzeum zwiedzać w jakie dni?
Oprócz poniedziałku to każdego dnia od godziny 12 do godziny 19 zapraszamy. W czwartki jest wstęp wolny. Mamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, też lekcji za złotówkę czy biletów za złotówkę, więc każdy gość, każda osoba, która tutaj przyjdzie, jest dla nas niezwykle ważna, bo taka jest nasza misja. My jesteśmy dla państwa, a nie odwrotnie.
Czy zdarzają się takie historie, czy jeszcze są eksponaty, których muzeum poszukuje, o których wiadomo, że mogłyby wzbogacić kolekcję, a które nie należą jeszcze do muzeum?
Absolutnie tak, takich eksponatów, myślę, artefaktów jest bardzo dużo, choć z drugiej strony muszę powiedzieć, że my jako muzeum nie chcemy zbierać eksponatów, bo nie na tym to polega. My chcemy pozyskiwać eksponaty, które mogą opowiedzieć pewną historię. Poprzez jedną kartkę papieru, poprzez jeden guzik, poprzez fragment różańca można opowiedzieć tak dramatyczną historię, tak niesamowitą, tak uniwersalną i to wtedy ma wartość. Wtedy widz się w takim miejscu zatrzyma, pomyśli, przeczyta więcej. To nie chodzi o to, żeby zbierać te artefakty, gromadzić ich jak najwięcej, ale na pewno jest bardzo wiele takich i obiecuję Państwu, że już niedługo jeden z takich artefaktów pokażemy, opowiemy o nim. No i myślę, że opowiemy o nim po raz pierwszy właśnie w Radiu Wnet.
Na to będziemy oczywiście, liczymy bardzo i na to będziemy czekać, ale jakie zajęcia edukacyjne można zamówić? Na jakie zajęcia można do Państwa przybyć?
No, bardzo, bardzo różne. Od zajęć wyjazdowych. Jesteśmy jednym z nielicznych muzeów, które może do Państwa przyjechać. Nasi edukatorzy, najlepsi na tej szerokości geograficznej, to jestem pewny. Razem z Teatrem Lalka, razem z Muzeum Bajki jadą do dzieciaków, opowiadają lekcje, czy opowiadają historię przy pomocy teatrzyku, przy pomocy różnych innych historii, ale to są też lekcje, które nie polegają na tym. O, dziękuję. Właśnie jeden z takich naszych nowych nabytków, Irek, dziękuję Ci bardzo, przyniósł tutaj rozpiskę, jakie to są warsztaty. Ja oczywiście nie będę tego Państwu wszystkiego czytał, ale powiem na przykład, że to jest tak, warsztat interpersonalny. To Ci się przyda, trudna sztuka magicznych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. Tak? My chcemy opowiadać uniwersalnie o naszych bohaterach. To są niesamowite warsztaty, szanowni Państwo. Jan Paweł II, mistrz dialogu. O tym właśnie, co znaczy słowo, co znaczy odbiorca, nadawca, jak rozmawiać, jak się szanować nawzajem. I takich zajęć mamy dziesiątki. One są dopasowane oczywiście do grup wiekowych. Stawiamy właśnie na opowieść o przyjaźni, o miłości, o tolerancji, a to wszystko przez pryzmat życia naszych bohaterów można znakomicie opowiedzieć.
Jaka jest reakcja młodych ludzi, jak trafiają tutaj? Być może często zaprowadzeni przez swoich nauczycieli historii do muzeum z obowiązku, czy porusza ich historia dwóch współczesnych naszych bohaterów, czy to jednak jest tak, że trudno jest trafić do tych emocji tego młodego pokolenia?
Jest niezwykle trudno trafić, niezwykle trudno jest przełamać pewną barierę i ja nie chcę powiedzieć, bo bym był nieuczciwy, że my to robimy w 100% i wszyscy wychodzą zachwyceni. Natomiast jeśli przynajmniej część uczniów wyjdzie stąd z jakimś pytaniem, z jakąś refleksją, z jakąś zadrą nawet, to my uznajemy, że spełniliśmy swoje zadanie. To jest ciężka, trudna, organiczna praca na całe lata. To nie jest nic, co ma przynosić efekty już i teraz. I to ma być efektywne, a nie efektowne.
Dwóch wspaniałych naszych bohaterów, kardynał prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński i Jan Paweł II, to są te postacie, które poza ich wspaniałą wiarą, poza tymi tragicznymi historiami, tym zwycięstwem, miały jeszcze ogromny talent, zmysł polityczny, który towarzyszył im przez całe życie, dzięki któremu w dużej mierze odnieśli sukces. Jak dziś patrzymy na naszą sytuację w Polsce, to czy to są postacie, które wzbudzają kontrowersje, czy jednak udało się przynajmniej tym dla mnie ideałom ocalić te postacie od jakichś większych wiatrów historii?
Niestety nie udało się i pewnie wszyscy w dużym stopniu ponosimy za to winę, w różnym na pewno. Przez lata prymas Wyszyński był zapomniany, natomiast jeśli chodzi o Jana Pawła, to trochę zagłaskaliśmy naszego wielkiego świętego, cukrując jego historię, sprowadzając często do kremówek czy niepotrzebnych, paskudnych pomników, które powstawały jeszcze za jego życia. Teraz przyszedł czas otrzeźwienia, musimy zrobić bardzo wiele, żeby przede wszystkim odkłamać tą postać dla młodych ludzi, którzy nic nie wiedzą o Janie Pawle, a są podatni na tą prymitywną propagandę, która niestety jest. To samo dotyczy prymasa Wyszyńskiego. Jeżeli tuż przed beatyfikacją na przykład ktoś, kto jest przedstawicielem narodu polskiego, czyli poseł, w tym wypadku posłanka na Sejm Rzeczpospolitej, w sposób perfidny kłamie, mówiąc, że prymas Wyszyński był faszystą i antysemitą. Człowiek, który apelował o ratowanie Żydów w czasie wojny. Zapraszam pani poseł, nie wymienię jej nazwiska. I mamy tutaj taką relację żydówki z Yad Vashem, która o tym opowiada. No to jest skala problemu, z którym musimy się zmagać, ale musimy mu spojrzeć prosto w oczy i nie udawać, że nie ma problemu, bo jest. Tak jak mówię, dla naszego pokolenia, ludzi trochę starszych ode mnie, trochę młodszych, to są postacie ważne, to są postacie fundamentalne, ale czas płynie nieubłagalnie i odpuściliśmy, mówiąc chyba kolokwialnie. Używam liczby mnogiej, bo myślę, że to dotyczy tych wszystkich, którym na sercu leży to, żeby te dwie postacie były jak najbardziej cenione i jak najbardziej uznawane. Tak? A propos tego zmysłu politycznego, bo pewnie już będziemy kończyli za chwilę, prymas Wyszyński, który go uważam za wielkiego politycznego realistę, powiedział kiedyś takie zdanie, że w państwie, w rządzeniu nie chodzi o to, żeby klucz od kasy państwowej z rąk jednego złodzieja przeszedł w ręce drugiego, czy butelka z wódką z rąk jednego alkoholika od drugiego, ale chodzi o odnowienie ludzi, o ten fundament. I myślę, że to są na przykład rzeczy, które dzisiaj bardzo, bardzo by były dla nas wszystkich ważne.
To są dla nas rzeczy bardzo ważne. Ja nie zapytałam o jedną rzecz, która mi wypadła z mojej listy i już kończymy, ale ja jednak zapytam o to, co mnie zainteresowało i myślę, że naszych słuchaczy może zainteresować. jakie materiały filmowe i skąd, bo to jest to rzeczywiste artefakty, które tu mamy, czyli mamy zdjęcia w muzeum, ale jest też sporo dokumentacji filmowej. Jakie materiały i skąd pozyskiwaliście do muzeum?
Materiały filmowe, no oczywiście z bardzo różnych źródeł, od Instytutu Pamięci Narodowej poprzez archiwa telewizyjne, archiwa Episkopatu Polski, które są przepastne i tam myślę, że jeszcze wiele perełek się kryje, poprzez prywatne również nagrania. I tą drogą mogę tylko zaapelować do Państwa, jeżeli mają Państwo takie nagrania, to muzeum na pewno bardzo chętnie by się takimi rzeczami zainteresowało, no bo to są pewnego rodzaju perełki, to są rzeczy zdjęcia, to są rzeczy unikatowe. Zresztą teraz prowadzimy taką akcję właśnie z wolontariuszami Archiwum Społecznego i poszukujemy zdjęć, artefaktów związanych z okresem lubelskim Karola Wojtyły.
Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszamy do muzeum, które się mieści w Świątyni Opatrzności na warszawskim Wilanowie. Jest to na obrzeżach, można powiedzieć, miasta Warszawa, ale trudno nie dotrzeć do tej
Znakomity dojazd, teraz z trasy zjeżdżamy, tutaj cała wschodnia Polska powinna nas odwiedzać i nie tylko.
Tak, unikając korków.
Tak, unikając absolutnie korków.
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dziękujemy za możliwość nadawania Radia Wnet. Wszystkiego dobrego życzymy i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wrócić.
Dziękuję pięknie za zaproszenie. Kłaniam się nisko i zapraszam wszystkich Państwa oczywiście do muzeum.
Na koniec Arka Noego, Święty Uśmiechnięty. Dziękuję Asi Reiner za realizację ze studia. Nazywam się Katarzyna Adamiak, to był Piotr Dmitrowicz. Wracam do Państwa jutro po godzinie 10. Do usłyszenia.
Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.